Dzień dobry, witamy serdecznie. Anna Rębas i Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista.
Dzień dobry, witam.
Audycja Starszaki dla seniorów. Audycja Seniorzy dla Starszaków. Audycja i tak możemy ciągnąć właściwie.
Seniorzy dla seniorów.
Seniorzy dla seniorów, właśnie, dokładnie. A audycja na pewno dla seniorów, bo temat też dla seniorów, choć tak jak zapowiadałyśmy, nie tylko.
Nie tylko.
Udary, właściwie inaczej. Żałuję, pani doktor, że dziś nie mamy audycji o przesileniu wiosennym, bo to, co się stało wczoraj, czyli te 20 stopni po, można powiedzieć, zimie od razu, chyba powaliło wiele osób i to niekoniecznie...
Nie, ale to dobrze, że była wcześniej.
No tak.
Bo przynajmniej byli przygotowani.
Byli przygotowani.
To była prewencja pierwotna.
Ale to była klasyka? Jeszcze tak dwa zdania się zatrzymajmy. Takie właśnie przesilenie, kiedy ludzie normalnie funkcjonują, normalnie wstają, normalnie działają i nagle okazuje się, że o 15 już nic więcej nie mogą, muszą się położyć.
Nie. Mówiąc o przesileniu wiosennym, to nie mówimy o jednym dniu, kiedy o 15 nas po prostu ścina z nóg.
I kiedy jest taka pogoda.
Tak, tylko o jakimś cyklu.
Długotrwale to trwa.
Tak, bo czyli... to trwa przez ileś tygodni. To jest taki proces, do którego my się przyzwyczajamy, ale on trwa.
Ale miała pani pewnie też telefony od seniorów i dziś pewnie...
Sama miałam zjazd, nie byłam w stanie odbierać telefonów.
Coś niebywałego, prawda, się stało
wczoraj.
Wczoraj
ciężki dzień i rzeczywiście...
Pozdrawiamy wszystkich, którzy również odczuli ten jednodniowy właśnie przesilony dzień, ale dziś wracamy do objawu, do choroby, do zjawiska, które pojawia się nagle. Czy nie? Czy to też jest mit?
Też różnie.
Różnie. Udary.
Też różnie.
Udary. Zajęłam się tym tematem, zajmujemy się tym tematem, bo jest to straszne, że właściwie co 8 minut ktoś doznaje udaru. A w Polsce 70 tysięcy odnotowuje się.
To pani ma taką statystykę.
Taką mam statystykę i no niestety większość tych osób dotkniętych chorobą ma ponad 65
lat. Znaczy no... 2/3 udarów dotyczy osób, wszystkich udarów, dotyczy osób po 65 roku życia. No to jest dominanta, ale to też ze względu na współistniejące choroby przewlekłe, które jakby predysponują do tego, że coś się może złego wydarzyć.
Dzielimy je na dwa rodzaje.
Dwa.
I to
niedokrwienny i krwotoczny.
Niezależnie od wieku, w tym momencie zawsze jest niedokrwienny i zawsze jest...
Dominują niedokrwienne. U osób starszych zwłaszcza. U osób młodszych mogą być udary krwotoczne.
Zanim je podzielimy i zanim je scharakteryzujemy, to powiedzmy jeszcze krótko, to jest zaburzenie neurologiczne, które jest, no tak najprościej mówiąc, odcięciem krwi.
To jest zaburzenie naczyniowe skutkujące objawami neurologicznymi. Ale pacjent powinien trafić jak najszybciej do oddziału neurologii lub neurochirurgii, jeżeli jest to krwawienie śródmózgowe, czyli krótko mówiąc udar krwotoczny albo krwawienie podpajęczynówkowe, które wymaga na przykład zaopatrzenia chirurgicznego. Generalnie, tak jak mówimy, dominują udary niedokrwienne, zwłaszcza w tej grupie pacjentów po 65 roku życia i no czas, tu się liczy czas, prawda, bo to jakby ten czas jest bardzo ważny w tym, jak ten udar się rozwinie, jaka będzie być może jego rozległość jakie będzie dalsze leczenie.
Podjęcie w ciągu godziny, kilku godzin?
Mówi się, że 4,5 godziny to jest takie okno terapeutyczne, które pozwala na to, żeby pacjentowi podać leczenie, które jest oczywiście specyficzny protokół, bardzo restrykcyjny do tego leczenia. Mianowicie podaje się wtedy leki, które, jeżeli jest to udar niedokrwienny, które mają na celu rozpuszczenie tej skrzepliny, która utknęła w naczyniu, ale tak jak mówię, jest do tego specjalny protokół, pacjent musi spełnić wymogi tegoż protokołu po to, żeby móc te leki rozpuszczające skrzeplinę podać. Oczywiście, jeżeli ten czas się wydłuża, to jakby też rodzaj leczenia, który jest proponowany pacjentowi w tych pierwszych godzinach, może być różny też w zależności od wieku pacjenta, w zależności od tego, jakie leki przyjmuje i na jakie choroby współtowarzyszące choruje.
To najpierw scharakteryzujemy po kolei? Czy najpierw
jak wygląda udar, czy najpierw co predysponuje do
udaru? Może powiedzmy o objawach takich pierwszych? które mogą się ewentualnie pojawiać, bo pewnie ludzie się już zastanawiają, czy ja już mam albo miałem, ale bo kiedyśkolwiek przeżyłem ten incydent właśnie taki niedokrwienny.
No to jest też właśnie, to jest ciekawe, co pani powiedziała, bo tak naprawdę 20% z kolei wszystkich udarów to są udary, które pojawiają się po raz drugi bądź kolejny u osób, które już wcześniej przeszły udar.
A wiedziały o tym, że przeszły.
Tak, 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 to, tak, tak, tak. Bo one już przeszły pewne zdarzenie neurologiczno-naczyniowe i teraz zdarza się w 20%, u około 20% pacjentów, że ten udar może pojawić się po raz kolejny, może pojawić się w innej strukturze, w innej części mózgu, ale niestety pomimo tego, że przeszliśmy, coś takiego jakby ryzyko ponownego udaru istnieje.
Czyli co, zaczynamy od tak zwanego zwykłego bólu głowy?
Nie zawsze.
Nie zawsze.
Nie zawsze.
Zaburzenia jakiejś takiej świadomości?
Mogą być.
Lekkie.
Wszystko jest kwestią rozległości udaru.
Problemy z widzeniem?
Mogą być. Również kwestia tego, gdzie ten udar, gdzie to niedokrwienie się pojawia.
Ja mówiłam o bólu głowy, ale tak naprawdę sobie pomyślałam o zawrotach głowy, bo...
Mogą być.
Bo taki zwykły ból głowy, który na przykład... No boli nas głowa cały dzień. Na przykład cały piątek boli nas głowa i co robimy w sobotę? Dalej nas boli głowa. Może to być jakiś początek...
Pytanie, ile mamy lat? Czy takie objawy już kiedykolwiek występowały? Bo być może cierpimy na przykład na migreny, albo miewamy bóle głowy, albo mamy skok ciśnienia, bo pacjent choruje na nadciśnienie i być może wystarczy obniżenie ciśnienia bądź przyjęcie leku przeciwbólowego i ten ból ustępuje.
Tak, trzeba zmierzmy sobie to ciśnienie.
Zawsze. Zawsze. Jeżeli ktoś choruje na nadciśnienie i ma ból głowy, zawsze warto sięgnąć po aparat i to ciśnienie zmierzyć. Bo ten ból głowy wcale nie musi być przy skoku ciśnienia. On może być również przy za niskim ciśnieniu. I tutaj pacjenci też zazwyczaj oczekujemy, że boli nas głowa, bo jest wysokie ciśnienie, a może być bardzo różnie. Więc warto to ciśnienie zmierzyć. Natomiast w przypadku udaru niedokrwiennego może się tak zdarzyć, że pacjent nie ma bólu głowy. Wcale nie musi mieć takiego poprzedzającego bólu, bo może się coś wydarzyć bardzo nagle. Może być to nagłe zachorowanie z zagrożeniem życia. To jest istotne. Udar jest takim momentem, kiedy to życie pacjenta jest zagrożone. Co się może wydarzyć? Może się nagle pojawić niedowład. Mogą się nagle pojawić zaburzenia świadomości i my tak naprawdę do końca nie jesteśmy pewni, co z tym pacjentem się dzieje. Dopiero badania pokażą, co się dzieje. Może być, oczywiście, może się zaczynać od zawrotu w głowy, bólu w głowy, jakichś objawów poprzedzających. I to, co jest charakterystyczne i zawsze budzi chyba nawet większy niepokój niż ból głowy, to są drętwienia, parestezje, jakieś przechodzące mrówki. Takie pacjenci mówią, że mają wrażenie odrętwienia połowy twarzy, że mają wrażenie drętwienia jednej ręki, jednej nogi. Bo pamiętajmy o tym, że jak się dokonuje udar niedokrwienny, to my mamy objawy po jednej stronie ciała. Bo to dotyczy jakby jednej półkuli, uszkodzenia jednej półkuli. Mało tego, to na pewno już wszyscy Państwo doskonale wiecie.
I to przeciwnej
tej, aniżeli
ta, która jest...
Tak.
Tam się coś dzieje po lewej, to znaczy, że po prawej będziemy czuć.
Tak jest.
Lub nie czuć potem.
Właśnie nie czuć bardziej. Najpierw czuć jakieś nietypowe, niecharakterystyczne objawy, które do tej pory nie pojawiały się u pacjenta, bo to nie jest tak, że my przyjmujemy jakąś niewygodną pozycję i mamy zdrętwienie nogi z powodu tejże niewygodnej pozycji. Tutaj dominują jednak inne objawy. To jest nie tylko noga, to będzie właśnie drętwienie twarzy, ręki, to może być zaburzenie pewnych ruchów precyzyjnych w ręce, przy jeszcze prawidłowej świadomości pacjenta. I on może mieć świadomość jeszcze, że coś się niedobrego z nim dzieje, że ma jakieś niepokojące objawy. To mogą być właśnie zaburzenia widzenia, może być niedowidzenie jednooczne, a może być w ogóle może być podwójne widzenie. Także mogą być naprawdę bardzo różne objawy.
Tak czy owak, udar niedokrwienny i udar krwotoczny... Podobne objawy mogą mieć, ale niekoniecznie, bo to
niekoniecznie.
Już pani wymieniła, które się nie muszą pokrywać.
Jeszcze ważna rzecz, mogą być zaburzenia mowy.
Aha.
To jest właśnie istotne, tak?
W obu przypadkach?
My zawsze czekamy, tak, pacjenci, jest mnóstwo ulotek na temat tego, jak wygląda udar. Że powinno być opadanie kącika ust, że powinna być bełkotliwa mowa, że powinien być ból głowy, niedowład. Nie zawsze te objawy pojawiają się jednoczasowo. Zdarza się, że one... pojawiają się w różnym czasie, ale ten moment pojawienia się jakiegokolwiek objawu, który jest nietypowy dla pacjenta, nie było go wcześniej, to tak naprawdę powinien być takim troszkę czerwonym światłem, które się zapala w głowie, że być może trzeba interweniować.
Przychodzą już SMS-y od Państwa, ale do nich będziemy po przerwie się odnosić.
Dobrze.
603-06-06-06. Jeśli Państwo macie kogoś w rodzinie, jeśli kiedykolwiek mieliście taki incydent, jeśli kiedykolwiek przeszliście jakikolwiek udar, a teraz jest już dobrze, na przykład jesteście rehabilitowani albo macie kogoś w rodzinie.
Rehabilitacja jest bardzo ważna.
To zadajcie pytanie. Jest pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, czeka na pytania. Z telefonami na razie jeszcze dzisiaj nie startujemy, ale SMS-y nadal działają. I jesteśmy ponownie, myśmy się też spotkały, chwila rozmowy w przerwie, jesteśmy ponownie po przerwie z Państwem, doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra. Rozmawiamy w audycji dla seniorów i o temacie nie tylko dla seniorów, bo rozmawiamy o udarach. O udarach niedokrwiennych, o udarach krwotocznych, o udarach, które mają jeden wspólny mianownik, czyli że trzeba szybko działać, bo jak nie działacie Państwo szybko, to się dzieje tak, jak u pani Sabiny, która przysłała SMS-a. Mój tata miał udar, nie wiedząc o tym, zrobiliśmy tomograf po 2 dniach. Czwartek, a w sobotę zawroty głowy nasiliły się. Pisze pani Sabina. Brak równowagi. W sobotę był już na oddziale, gdzie lekarz uświadomił nas dopiero. Zaraz, chwila, bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. Aha, czyli to się wydarzyło w czwartek, zrobili tomograf, w sobotę zawroty głowy, potem na oddział, czyli od czwartku mijały 3 dni.
Dwie doby.
Długo, prawda?
Tak. 48 godzin, nie?
Niestety, taty już z nami nie ma.
No właśnie.
Pani Sabino, bardzo serdeczne wyrazy współczucia i pani Sabina pisze tak. Jest mała świadomość objawów takiej choroby, tej choroby.
Tak mi się wydaje, że...
Za mała? Że jeszcze?
Nawet nie mówię o świadomości objawów, tylko wydaje mi się, że część pacjentów czeka na takie objawy dramatyczne. Że co tam zawroty głowy? Przecież każdy pacjent starszy może mieć zawroty głowy, prawda?
Ale nie tylko starszy, pani doktor.
No właśnie.
Doktor.
I potem boimy się jakby naszej reakcji, żeby... Czasami się zdarza, że pacjenci boją się wezwać pogotowie. Albo wezwane...
Bo się pieścisz.
Tak. Bo się pieścisz, bo wezwane jest niepotrzebnie. Ja zawsze tłumaczę seniorom i nie tylko seniorom, że... Chyba lepiej wezwać to pogotowie i rozwiać wątpliwości. Ja nie mówię, żeby wzywać pogotowie oczywiście do tego, że ktoś ma temperaturę 37, czy jakieś objawy, z którymi dobrze się czuje i może podejść do lekarza. Ale w momencie, kiedy są zawroty głowy, kiedy te zawroty się nasilają, kiedy one mają inny charakter niż do tej pory, to znaczy, że się coś dzieje. To nie, te zawroty głowy nie biorą się znikąd. Jeszcze jeżeli pacjent jest na tyle świadomy, że zdąży zmierzyć ciśnienie i poinformuje, że ciśnienie jest albo wysokie, albo niskie albo dobre, a mimo to są zawroty z nudnościami, z wymiotami, to naprawdę ja po prostu jestem o tym przekonana, że nikt nie odmówi przyjazdu do takiego pacjenta.
Pani Joanna opisuje taką sytuację. U mnie zaczęło się od drętwienia nosa, policzka, brody. Później uciekła mi ręka i noga. Córka zawiozła mnie do przychodni. Pani doktor wezwała karetkę i zaznaczyła, że to udar niedokrwienny. W szpitalu pani lekarka stwierdziła, że udaję. Problem z ręką i nogą miałam przez 5 roku. Sama chodziłam na rehabilitację, bo skoro nic mi nie dolega, no to mogę chodzić. Teraz mam zawroty głowy takie, że potrafię się przewrócić. Ale ogólnie jest okej. Okay. Pozdrawiamy pani Joanno. Pani doktor, czy tak naprawdę te objawy, o których tutaj piszą słuchacze, one mogą powodować takie reakcje? Lekarka mówi, że udaje, albo ewentualnie nie do końca jest przekonana. Czy jak nas zawiozą szybciutko, albo jak sami tam trafimy, bo zobaczymy te wszystkie objawy, że coś jest nie tak, że zaczynamy się trząść, że zaczynamy mieć chwiejny chód, że zaczynamy źle widzieć, boli nas bardzo głowa i no, nie, ostateczny ten, to drętwienie i udajemy się szybko na izbę. No to może być taka reakcja? Jak to jest?
No mi jest ciężko skomentować tę sytuację, bo...
A co się robi zazwyczaj w takiej sytuacji?
Jeżeli są wątpliwości, to się robi po prostu tomograf
głowy. Tak?
Oczywiście,
szybko.
Że tak. I to trzeba... No w tej chwili tak naprawdę w każdym SOR-ze i w każdym szpitalu, gdzie jest SOR czy KOR, dostępne są badania i można to zrobić. Można rozwiać wątpliwości, jeżeli takie wątpliwości mamy.
Ale chory nie, to nie jest tak, że chory przychodzi i mówi to mam, wymienia wszystkie objawy udaru i mówi poproszę szybciutko tomograf, bo boję się, że mam udar. No tak działać...
Pewnie i takie sytuacje się zdarzają, że to pacjent przychodzi i czuje,
mówi,
że się coś dzieje. Oczywiście. Tak też też może być.
Jasna
tak też
sprawa.
Może być. Mhm. Ja sama pamiętam pacjenta, który miał tylko bóle łokcia, a się okazało, że ma zawał i był młodym człowiekiem. Mhm. I bardzo nietypowy objaw. Czyli mogą być pacjenci, którzy czują, że się coś dzieje złego, niedobrego, że mają jakiś inny odbiór rzeczywistości, bo coś się dzieje w ich głowie i oni mogą mieć lęk z powodu tego, że być może mają udar. Tak? I potem a nóż widelec okaże się, że to jest ten udar, że to ognisko niedokrwienne nie jest duże, że może, że lepiej warto jednak udać się czy do przychodni, czy do izby przyjęć, czy wezwać pogotowie, jeżeli te dolegliwości są bardziej nasilone, bardziej dramatyczne. Ja naprawdę powtórzę Państwu to, co powtarzam swoim pacjentom. Lepiej jedna wizyta za dużo niż jedna wizyta za mało. Jedna interwencja za dużo, która skończy się uratowaniem życia być może, niż jedna interwencja za mało.
Jest SMS też taki. Moja babcia od lat chorowała na nadciśnienie. W wieku 87 lat dostała udaru, którego niestety nie przeżyła. Do samego końca czuła się normalnie. Nie miała żadnych symptomów świadczących o udarze. Po prostu przyszedł wielki ból głowy i wymioty. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że może być to tak poważna sytuacja. Myślałam bardziej o jakiejś wirusówce. Tutaj pisze pani, kiedy pogotowie babcie zabierało, myślałam, że niedługo pewnie będzie z nami w domu. Ale kiedy przyjechałam do szpitala otrzymałam i tutaj nasz SMS się urywa. Jest też od 38-latka taki SMS króciutki, ale dosłownie, co mam robić z niedokrwistością nogi? Pan się denerwuje, że nie przeczytałam jego SMS-a, więc czytam teraz. Czy to może być...
Z niedokrwieniem nogi.
Niedokrwistość nogi.
Nie, to niedokrwienie nogi. Niedokrwistość to jest anemia, czyli to jest problem we krwi.
Poprawiamy pana, niedokrwienie nogi. Czy to jakiś związek z...
Nie, myślę, że to z udarem nie ma żadnego związku, natomiast jeżeli jest niedokrwienie kończyny dolnej, to może być przewlekłe i wymaga po prostu stabilnego leczenia w poradni chirurgii naczyniowej, a jeżeli dzieje się to ostro, to jest pacjent, który też kwalifikuje się do tego, żeby pojechać na KOR czy na SOR, gdzie powinno być zrobione badanie, które stwierdzi, czy to jest zagrażające życiu niedokrwienie, czy nie. No ciężko mi jest powiedzieć, mając tak niewiele informacji.
Więcej jest tych udarów jednak u osób 65 plus i wyżej? Tak, zdecydowanie.
Tak, ale też dlaczego jest ich więcej? Bo pacjenci po prostu mają choroby, które predysponują do tego, że ten udar jest. To nie jest tak, że nagle osoba zdrowa, aktywna, niechorująca do tej pory pada nam na ulicy, aczkolwiek tak też może być. Pamiętajmy o tym, że to, że jesteśmy sprawni, aktywni, niechorujący, nie przyjmujemy żadnych leków, niestety nie zabezpiecza nas na zawsze przed udarem. Natomiast to, co predysponuje do udaru, to są przede wszystkim choroby układu sercowego, sercowo-naczyniowego, czyli przede wszystkim zaburzenia rytmu, takie jak migotanie przedsionków, nadciśnienie, cukrzyca, która niszczy naczynia, wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza LDL-u. To mogą być zaburzenia krzepnięcia krwi, to mogą być również większe predyspozycje do udaru są upalaczy u osób otyłych, ale to też ze względu na to, że mogą być zaburzenia krzepliwości krwi. Ale przede wszystkim,
tak,
ja widzę w tej chwili, wśród seniorów dominują udary, które są konsekwencją chorób serca, szczególnie zaburzeń rytmu. To jest naprawdę w tej chwili taka dominanta. I głównie migotanie przedsionków. W tej chwili tak naprawdę każdy pacjent, który ma zaburzenia rytmu, między innymi utrwalone migotanie przedsionków, bądź napadowe migotanie przedsionków, wymaga leczenia lekami przeciwkrzepliwymi, jakby zaburzającymi krzepliwość krwi, żeby nie doszło do tworzenia się mikroskrzeplin w przedsionku, które potem oderwane z tego przedsionka wędrują do mózgu i zatykają nam jakieś drobniejsze bądź większe naczynie w tym mózgu, powodując, że dopływ krwi do jakiegoś obszaru mózgu zostaje przerwany. Jak zostaje przerwany dopływ krwi, to przerywamy dopływ tlenu. Czyli dochodzi do martwicy jakiegoś fragmentu tkanki mózgowej i zniszczenia jej po prostu.
Czy te wszystkie choroby, zatrzymujemy się nad tymi chorobami, które mogą wywoływać udary, na przykład o tych chorobach serca teraz pani mówi. Mhm. Czy te wszystkie choroby w takim razie dotyczące migotań, arytmii, zaburzeń rytmu, one są wszystkie od razu leczone przez kardiologów naszych właśnie pod tym kątem, by zapobiegać?
Zdecydowanie.
Czyli nie ma
tak.
Czegoś takiego, że my tutaj dodamy teraz pani leki na właśnie to unormowanie rytmu, na zrobienie porządku
w sercu. To jest jedna rzecz.
Pytanie moje brzmi, czy lekarz wie, że ma to...
Oczywiście.
Przepraszam teraz wszystkich lekarzy. Przepraszam wszystkich lekarzy. Ja się chyba zagalopowałam. Ale nie, bo O co mi chodzi, że na przykład...
Są pewne standardy leczenia.
Ale nie, bo pani doktor, ja muszę to dokończyć, bo właśnie, o, te ładne słowo, standardy leczenia.
Są pewne standardy leczenia, pewne wytyczne, które nakazują nam takie, a nie inne postępowanie z pacjentem.
Czy jeżeli Gosia,
druga sprawa to jest
Gosia
to, czy pacjent...
na przykład nasza realizatorka, która się do nas uśmiecha, ma problemy z sercem, to na pewno jej lekarz wyłapie to i powie jej, oprócz tego, że będziemy panią leczyć na serce, to jeszcze będziemy panią leczyć na to, żeby pani nie dostała udaru.
Dokładnie tak.
O to mi chodziło.
Dokładnie tak.
Dokładnie tak.
Najgorszy jest typ pacjenta, który nie odczuwa zaburzeń rytmu, czyli taka trochę tykająca bomba zegarowa, czyli od czasu do czasu coś go tam szarpnie w tym serduszku, on poczuje, że być może ono niemiarowo bije, nie zgłasza się do lekarza, nie wiemy, jakie ma zaburzenia rytmu.
Nerwobóle.
Nerwobóle to nerwobóle.
Ale pojawiają się takie, nie martw się tym, to zaraz ci to przejdzie i tak dalej.
Nerwoból jest zazwyczaj tak, punktowy, o charakterze kłującym, ustępuje samoistnie, często zależy od ruchu ciała. Czyli jakby gdzieś, dlaczego nerwoból? Nerwoból nie ma związku z emocjami. Nie w sensie nerwy, emocje, tylko gdzieś jest jakiś ucisk, podciągnięcie korzonka nerwowego, co nam daje dolegliwości bólowe. Zazwyczaj bardzo krótkie, takie wrażenie, że ktoś nam szpilkę wbił i koniec.
Zostawiamy temat.
To zostawiamy. Natomiast wracając do tych zaburzeń rytmu. Taka trochę bomba tykająca zegarowa to jest właśnie pacjent, który nie odczuwa zaburzeń rytmu i nie jest z tego powodu leczony. Bo być może pierwszym objawem tych zaburzeń rytmu, na przykład może być tak, że pierwsza konsekwencją napadu migotania przedsionków będzie od razu udar. Tak się może zdarzyć. I tak naprawdę ci pacjenci, którzy nagle odczuwają, że to serce bije w sposób niemiarowy, że bije bardzo szybko, to tak naprawdę powinni od razu się zgłaszać do lekarza.
Pojawiają
bo oni
się
nie są
sytuacje.
W stanie na swoich aparatach zbadać, co się dzieje. Oczywiście zdarzają się też pacjenci, którzy twierdzą, że są zdrowi. Ja przykładam słuchawkę, czy kardiolog przykłada słuchawkę na jakiejś pierwszej wizycie i okazuje się, że ten pacjent ma migotanie przedsionków i on wymaga włączenia po prostu leczenia, które będzie leczeniem zabezpieczającym przed udarem, czyli tym leczeniem rozrzedzającym krew. Inny problem jest taki, że leki, które w tej chwili stosujemy, takie właśnie jakby prewencyjne,
rozrzedzające
krew. Są dwa leki, które są bardzo drogie, bo nie są refundowane.
No i w ogóle
i to jest pewien, to jest problem dla seniorów, to jest problem dla wszystkich, bo to są naprawdę drogie leki.
Po prostu ich nie biorą, tylko biorą te
dokładnie,
tańsze i muszą
albo
częściej badać
nawet
wskaźnik.
Nie biorą tych tańszych, bo z kolei trzeba wtedy badać bardzo regularnie krew na INR, na PT. Wszyscy państwo, którzy przyjmują acenokumarol, Sintrom bądź Warfin, wiedzą doskonale, o czym ja mówię.
Tylko czy wszyscy chodzą i badają?
Jak już biorą, to badają.
To
tutaj
robić.
Ja myślę, że tak, chociaż tam pewnie różnie się zdarza, ale gro pacjentów mających świadomość, a większość pacjentów w tej chwili ma świadomość tego, że trzeba badać krew, jak się przyjmuje te leki. Natomiast mówię, gorszy problem jest taki, kiedy pacjenci zaczynają kombinować, to może co drugi dzień, żeby troszkę zaoszczędzić. Nie róbmy tego, bo to naprawdę skórka za wyprawkę.
Mój mąż ma 40 lat, pisze nasza słuchaczka. Waży 78 kg przy wzroście takim samym, 1,78 m. W ciągu dwóch ostatnich lat miał trzy zdarzenia, podczas których miał silny ból głowy poprzedzony mroczkami. Potem nie mógł się wysłowić, nic przeczytać. Opowiada o dziwnym uczuciu, jakby nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Ostatnio miał tak w pracy. Był u lekarzy, kardiolog, neurolog. Nikt nie zlecił żadnych badań. Proszę o pomoc. Jakie badania możemy zrobić na własną rękę, a nawet bardzo kosztowne? Mąż był przerażony i po takim incydencie idzie spać z nadzieją, że jutro będzie lepiej, a ja chcę działać.
40-latek, czyli młody człowiek.
No i tak a może to w ogóle nie w tym kierunku tutaj państwo szukacie, tylko zupełnie jakieś inne
nawet jeżeli będziemy
zaburzenia.
Chcieli inaczej. My nie wiemy, w jakim kierunku szukamy. Oczywiście, jeżeli takie objawy się pojawiają, to gdzieś się zapala światło, kardiolog, neurolog znowu, ale pewnie z badaniem głowy, z badaniem doplerowskim tętnic szyjnych, żeby zobaczyć, czy poziom cholesterolu, poziom próby wątrobowe, kreatynina, cukier, no badania podstawowe plus rozszerzone, rezonans głowy, żeby zobaczyć, czy te incydenty nie pozostawiły jakichś konsekwencji i myślę, że tutaj od tego trzeba zacząć. I jednak jeszcze raz do neurologa.
Tutaj pani Magda chyba dopisuje, że biega jeszcze od dwóch lat i od zawsze ma niski puls 48-55. To chyba dotyczy
tylko, że
tego.
To jest sportowiec, prawda? Jeżeli jest przyzwyczajona do takiego, no 48 trochę nisko, tak powyżej 50 byśmy chcieli. Ale jest taka grupa pacjentów, która jest przyzwyczajona do tego niskiego tętna ze względu na to, że cały czas jakby to serce sobie trenuje. I to nie jest ryzyko, to nie stanowi ryzyka udaru.
Mam wrętwienie lewej ręki. Doktor powiedział, że to od kręgosłupa, kolejna słuchaczka, bo to tutaj mówiłyśmy o drętwieniach i o tych rzeczach dotyczących właśnie...
Dokładnie. Pytanie, kiedy to drętwienie się pojawia? Jeżeli to jest drętwienie, które jest pozycyjne, bądź drętwienie w nocy, jednej ręki, to może być od kręgosłupa, może być też zespół cieśni nadgarstka. Nie, widzicie Państwo, taki jest problem z mówieniem o objawach, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o drętwieniu, które jest tak niecharakterystycznym objawem, ale jeżeli to jest tylko drętwienie jednej ręki i ono trwa w czasie, rozumiem, że to tygodniami bądź miesiącami, że to nie jest objaw, który pojawił się nagle, że temu drętwieniu jednej ręki nagle zaczęło towarzyszyć również drętwienie twarzy, jakieś zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi. Czasami trzeba połączyć parę rzeczy.
Samo drętwienie
jednej ręki.
Nie przejmować się, nie udar.
Nawet częściej, jeżeli to jest drętwienie w okolicy dłoni, to jest to częściej nawet zespół cieśni nadgarstka, aniżeli wina w kręgosłupie. Pytanie, czy jest to ręka dominująca, czy ręka druga? Jaki zawód pani wykonuje? Czy to jest ręka, która leży na myszce, bo to też może predysponować. Tych zespołów cieśni nadgarstka jest stosunkowo dużo, więc to nie jest drętwienie wielotygodniowe jednej ręki, nie jest typowe dla udaru.
Pani Joanna pisze, że jak idziemy do lekarza, to twierdzą, że jesteśmy za młodzi. Ja podejrzewam, że trochę w tym racji jest. Gdyby na przykład taki 42-latek, który biega i ma taki puls i w ogóle generalnie na pierwszy rzut jest wszystko okej, okay, mówi, że mam drętwienie i tak dalej, no to mówimy, że od kręgosłupa, no i koło się zamyka. Może faktycznie tak być, prawda? To też tak jest. Tutaj Państwu podaliśmy całą gamę objawów, wymieniliśmy je wszystkie. Państwo je za chwilę znajdziecie, pójdziecie do lekarza i usłyszycie,
Pewnie nie tak do końca. To też jest tak, że większość chorób, jak jeszcze poczytamy w internecie, to każda choroba, każdy objaw tak naprawdę, nawet zmęczenie, jest opisane, że to może być początek jakiejś dramatycznej choroby. Trochę żeśmy się w tym wszystkim sami zapętlili i rzeczywiście jakby nie myślimy o tym, że coś może być, że jakiś objaw może być z powodu banalnej rzeczy, tylko zawsze myślimy o rzeczach grubszych i to rzeczywiście czasami zaburza diagnostykę. Ale w przypadku pacjentów, którzy... Znaczy tak, 42 lata pacjent, jeżeli były takie incydenty, to znaczy, że się coś działo. I to wydaje mi się, że nie można tego zignorować.
Ja miałam udar 23 2016 roku czerwca, pisze pani Alina. Dwa dni wcześniej bardzo spuchły mi nogi, a tego dnia odjęło mi po prostu mowę. Miałam wówczas 49 lat. Miałam w lewej półkuli 3 ogniska udaru i przy okazji wyszło, że mam niewydolność serca.
No właśnie.
O matko, frakcja 20%.
No malutka.
Malutka, 20%.
Pewnie coś się z tym serduszkiem działo wcześniej, nie dając takich może intensywnych objawów pani, i to jest konsekwencja.
Jest pani na liście do przeszczepu serca, okazuje się. Też. I
to życzymy, żeby się udało.
Gdyby mój syn w porę nie wezwał karetki, to pewnie dziś byłabym roślinką, pisze pani.
No właśnie. Życzę zdrowia i życzę cierpliwości i niech się wydarzy ta operacja, która będzie
i
ratująca.
I tutaj pani Jola jeszcze pisze o tym skrócie TIA.
TIA to są takie właśnie krótkotrwałe, przemijające napady niedokrwienia mózgu. I to na przykład może być u tego pana, tego 42-letniego.
Bo ona tak pisze, te objawy pana 40-letniego to TIA.
Tak, no właśnie.
Ale to jest skrót jakiś, to TIA.
To jest TIA, tak.
Krótki incydent przemijający.
Przemijający, tak jest, transmitten.
Ale ona dodaje, że to przepowiadające są objawy udar.
Mogą być. Nie każdy TIA kończy się udarem. Może tak być, że pacjent ma TIA i ma to raz w życiu. Być może nawet nie znajdziemy przyczyny, z jakiej to się wydarzyło. Tak też może być. Może być pacjent, który będzie miał napady TIA, na przykład w przebiegu spadków ciśnienia lub zaburzeń rytmu serca, niezakończone udarem, a może być to początek, który zakończy się udarem. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
Tak się zastanawiam. Czas galopuje, SMS-ów coraz więcej. Ja szybciutko te jednozdaniowe, chociaż pani doktor, czy oprócz acetylmenarolu, to jest ten lek na rozrzedzenie, są jakieś leki bezreceptowe, profilaktyczne? Biorę Akard profilaktycznie, mam 70 lat, pozdrawiam, Maria.
No to tu już jest pani zabezpieczona w dwóch kierunkach, bo bierze acetylmenarol, który jest lekiem zaburzającym nam przepływowość krwi, i bierze Akard, czyli bierze kwas acetylosalicylowy, który jest lekiem przeciw agregacji płytek. I pani jest dwutorowo zabezpieczona.
A po co jeszcze pani pyta o leki bezreceptowe profilaktyczne?
Już więcej to już nie, ja pyta, bez recepty jest Akard i Polokar. To już ja wystarczy.
To już ja dopytuję, bo to się robi, nie. Zaczyna jest, nam się
tu,
robić...
Tak. Tu jest pani zabezpieczona dwutorowo i to jest taki też złoty środek.
Jest jeszcze od młodej pani 27-latki, która pisze, że w wieku 27 lat przeżyła udar.
Teraz pytanie, krwotoczny czy niedokrwienny?
Nie ma nic i pytanie jest od 56-latki, bo boli ją głowa i z tyłu po prawej stronie. To pewnie na...
Ale boli teraz... Tak, z tyłu po prawej stronie. Tak. I teraz pytanie, czy ten ból głowy jest zależny od ruchu tą głową, bo tam z tyłu po prawej to są też przyczepy mięśni do czaszki i czasami przy zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa tam może boleć. Bo pytanie, jak długo trwa ten ból? Czy to również jest ból, który trwa tygodniami, miesiącami, dniami, który jest zależny od ruchu głową? Czy jeszcze są jakieś inne objawy, prawda? Bo taki punktowy ból głowy, bez towarzyszących innych objawów i pani jest w stanie do nas to napisać, to bym szukała chyba innej przyczyny.
Ja myślę, że mało czasu nam zostało na to, by skupić się trochę na tej rehabilitacji, ale myślę, że to nie damy rady połączyć i rehabilitacji, i scharakteryzowania tych wszystkich objawów i w ogóle
udarów. Myślę, że za tydzień trzeba powiedzieć po prostu o
możliwościach,
jakie są konsekwencje już udaru.
I
bo dzisiaj,
ta sama rehabilitacja
i potem jak
właśnie,
to,
tak?
W jaki sposób temu pacjentowi pomóc, żeby on maksymalnie wrócił do normalności, jeżeli w ogóle ma szansę powrotu w pełni.
To może zrobimy, pani doktor, jednak tą rehabilitację i ten powrót do sprawności za tydzień. Będziemy się w takim razie 603-06-06 jeszcze za chwilkę ja wrócę do tego tematu, ale myślałam, że spróbujemy zmieścić, ale nie zmieścimy teraz tej drugiej części, bo tych chorych jest tak dużo i tej możliwości pomocy nie ma zbyt wielu, nie ma zbyt wiele, więc myślę, że ten temat trzeba jeszcze pociągnąć dalej, ale na koniec jeszcze króciutko o zapobieganie, pani doktor, bo tak naprawdę ładnie to brzmi, najlepszym sposobem jest wyeliminowanie wszystkich jego przyczyn, etc. i tak dalej.
Wyeliminowanie czynników ryzyka.
No i państwo tutaj już, ja nie muszę mówić, a państwo już wiecie, zdrowe jedzenie, utrzymywanie zdrowej wagi, regularne ćwiczenia, zaprzestanie palenia tytoniu, unikanie alkoholu, co tam jeszcze, kto sobie wpisze.
Obniżenie poziomu cholesterolu, jeżeli jest wysoki. Mogą być pacjenci, którzy utrzymują dietę, a mimo to mają poziom cholesterolu wysoki, bo mają wysoki poziom endogennego, więc tutaj włączenie statyn, włączenie leków obniżających ten poziom cholesterolu, dbanie o to, żeby był cukier prawidłowy.
Ja specjalnie tak szybko powiedziałam, żeby to jakby...
Tak, dbanie o to, żeby był prawidłowe wartości ciśnienia. My to wiemy. Ja myślę, że ludzie mają w tej chwili świadomość tego, jak żyć dobrze i zdrowo.
Ale na przykład nie wiedzą o tym, że na przykład jest coś takiego jak bezdech senny.
Który również predysponuje do udaru.
A, tak jest. Właśnie. I to taka gdzieś na szarym końcu wymieniona też przyczyna. Może by warto by było to troszkę poleczyć.
Chociaż z tym bezdechem
właśnie...
to jest też bardzo teraz do przodu. Jest coraz więcej pacjentów, ja bym powiedziała inaczej, coraz więcej żon czuwa nad mężami, czy mają bezdech senny. I to naprawdę w tej chwili, no problemem jest to, że niestety bardzo długo czeka się na badania potwierdzające.
Tu jest pytanie od pani Ewy, czy to prawda, że osoby starsze lepiej znoszą udary niedokrwienne? Bo dziadek na przykład w wieku 90 lat przeszedł dwa udary bez żadnych powikłań.
Nie, chyba nie. Chyba to nie jest, to nie jest regułą.
Tak się trafiło.
Tak. To jest kwestia tego, tak jak mówię, obszaru, lokalizacji i rozległości.
Natomiast wracając jeszcze do tego zmniejszenia ryzyka tych udarów, to oczywiście ten tryb życia, o którym mówimy, to co wymieniłam tak szybciutko, żeby jednak rzucić troszeczkę wagę, zmierzyć to nadciśnienie, kontrolować je, utrzymywać je w normie, jak się nie da, to brać leki.
Cukry, dbajmy proszę państwa o cukry. Cukrzyca naprawdę niszczy naczynia. Mhm. Naprawdę. I tutaj trzeba, musimy konsekwentnie powtarzać, że to nie ma furtki i nie ma forów tutaj dla pacjentów z cukrzycą. Trzeba o to dbać, żeby te cukry były dobre.
To co, za tydzień będziemy w takim razie rozmawiać o rehabilitacji, będziemy kontynuować temat udarów, bo pewnie z tego, co państwo piszecie, temat jest bardzo popularny, to nie jest dobre słowo, ale chorujecie państwo na udary.
Myślę, że to jest na tyle ciężka choroba i tak zmieniająca życie pacjenta i rodziny i z takim, naprawdę, to jest taka trochę rewolucja w życiu, więc wcale się nie dziwię, że państwo piszecie, bo trzeba sobie potem z tym radzić i nierzadko pacjenci zostają trochę sami z tym problemem.
ma takie pytanie, udar daje się wyleczyć na przykład? Całkowicie zostaje na przykład taka
rehabilitacja? Zdarza się, że są pacjenci, którzy pozostają naprawdę ze znikomymi objawami po udarze. Ale większość pacjentów jednak jakieś objawy po tym udarze ma.
Niestety.
Przez lata, tak.
Pani doktor, będziemy kończyć. Ja jeszcze tylko na koniec zaproszę Państwa do, a to jeszcze za tydzień zdążę, ale teraz też, Targi Seniora w Sopocie. 14-15, godzina 10-16 w hali stulecia. Bardzo fajna impreza. Pani doktor pewnie tam też się pojawi.
14?
14-15.
No to jest szansa.
Tak? Może jest szansa? Jak nie, no to ja się pojawię. I porozmawiamy sobie wtedy może z Państwem. Może ktoś będzie miał ochotę, to jakieś pytania czy jakieś tematy ustalimy wcześniej. Fajna impreza. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do tej imprezy. A my się już dzisiaj żegnamy. Udary kontynuujemy za tydzień. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, Anna Ręba, skłaniamy się.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.